Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest ostatni w kwietniu, zbliża się bowiem maj, miesiąc maryjny, program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Parlament Europejski wprowadza ustawę o usługach cyfrowych. Pewna benedyktynka, która się nie patyczkuje. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Ten arcybiskup z Malty nie będzie jednak prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Dlaczego? Jak wpłynęło na mnie wielkopostne postanowienie o niesprawdzaniu newsów? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, ten program i ten kanał YouTube'owy rozwijają się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za około 6 tygodni odbywa się msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tego programu i mojej pracy publicystycznej. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby to się rozwijało i chciałby dołączyć do grona patronów tego programu i tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W sobotę Parlament Europejski przyjął nowe prawo, tak zwany Digital Service Act, czyli uchwałę o usługach cyfrowych. Wersja oficjalna jest taka, że chodzi o ograniczenie terroryzmu w internecie. Żeby to, co jest nielegalne offline, było też postrzegane i traktowane jako nielegalne online, powiedziała Margret Vestager, duńska polityk, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za Europę na miarę ery cyfrowej. Nad tym prawem pracowano od 2020 roku i wydaje się być ono i tak łagodniejsze dla konserwatystów, niż pierwotnie można było się obawiać. Natomiast pojawia się w nim słowo klucz, czyli hate speech, mowa nienawiści. Nowe prawo daje dosyć dużą władzę krajom Unii Europejskiej do tego, żeby wymuszały pod groźbą olbrzymich kar na mediach społecznościowych usuwanie między innymi mowy nienawiści. Do momentu, w którym nie zdefiniuje się bardzo precyzyjnie, czym ta mowa nienawiści jest, jasnym jest, że jest to kolejne narzędzie do tego, żeby podpinać sobie zgodnie z aktualnymi trendami, a trendy według lewicy będą dalej lewicowe, podpinać sobie pod mowę nienawiści wszystko, cokolwiek im się spodoba. Lewica definiuje nienawiść w ten sposób, że komuś sprawiasz dyskomfort swoją mową. Jeżeli więc uda im się zbudować jakby światopogląd człowieka, jego tożsamość też bardzo mocno przez to określić, że on jakby buduje sobie całą swoją konstrukcję światopoglądową na tym, czym karmi go lewica i potem ty po prostu powiesz, to jest nieprawda, tak nie jest. No to temu człowiekowi sprawiasz dyskomfort. Jemu się to wszystko zaczyna, ten domek z kart mu się rozwala. I on powie, że to jest mowa nienawiści, bo on by chciał sobie dalej spokojnie żyć, zgodnie ze swoim kruchym, no nieprawdziwym światopoglądem. Spokojnie oczywiście w cudzysłowie, no nie można żyć spokojnie za światopoglądem, który jest oparty na nieprawdzie, ale w jakimś złudzeniu dalej spokoju on chciałby sobie żyć, a ty mu mówisz, no tak nie jest. Tak nie jest, jak ty sobie to tam w głowie poustawiałeś. I to jest najwyższy akt nienawiści według lewicy. Wobec powyższego zapis w tym prawie o tym, że mowa nienawiści ma dalej podlegać cenzurze, no uprośćmy to. To jest narzędzie, które oni sobie budują do tego, żeby jak najdłużej trzymać władzę. Lewica próbuje i niestety odnosi sukcesy w tych próbach budować światopogląd młodych ludzi na jakichś ich niepokojach, na emocjach i bardzo często na skrótach myślowych. I jeżeli uda im się takiego człowieka jakby przeprowadzić w dorosłość w tym poglądzie, no to potem ten człowiek będzie na nich głosował. To nie jest aż tak bardzo skomplikowane. To chodzi głównie właśnie o to, żeby utrzymać władzę wraz z władzą pieniądze, znaczenie i tak dalej. I jeżeli osoby, które próbują opierać swój światopogląd na prawdzie, potem mają dostęp do takiego młodego człowieka, dziś mogą coś pisać online, wchodzić w jakieś dyskusje, tworzyć jakieś materiały, no to problem lewicy z prawdą jest taki, że prawda raczej się broni w jakimś sensie. Oczywiście trzeba ją wypowiadać na głos, trzeba ją dobrze uargumentować, natomiast jeżeli ona trafi, to ona potem już drąży. Kropla drąży skałę. To jest jedyny powód, dla którego cenzura się pojawia. Przecież tak naprawdę nie chodzi o to, żeby kogoś tam uchronić przed negatywnymi emocjami, tylko dlatego, że merytorycznie bardzo ciężko jest dyskutować przeciwko prawdzie. Dużo łatwiej jest ją cenzurować. Natomiast, kochani, ja osobiście bardzo to przeżywałem, już się tym z wami dzieliłem. Był czas, kiedy cenzurę w internecie bardzo, bardzo przeżywałem. Teraz to minęło. Myślę, że oni nie mają żadnych szans ocenzurować całej prawdy. tutaj ziarenko, tam ziarenko, powstają nowe materiały, nowe kanały, nie da rady ocenzurować całej prawdy w internecie. Więc z jednej strony, oczywiście oni są w tym dosyć skuteczni, my nawet bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, no bo jeżeli czegoś nie widzisz w internecie, to nie wiesz, że to zostało ocenzurowane. To nie jest tak, że przecież widzimy wszystko i widzimy, które treści zostały ocenzurowane. Najczęściej nie wiemy nawet, że jakiś materiał natrafił na problemy, po prostu on nie dotarł przed nasze oczy albo przed oczy młodych ludzi, do których był skierowany. Natomiast co próbuję powiedzieć, to to, że prawdy nie da się do końca uciszyć. To jest dla mnie taki optymistyczny wniosek z ostatnich miesięcy. Oczywiście można ograniczać jej zasięgi i w tym są skuteczni, natomiast zupełnie ją stłamsić, zabić nie da się. Więc prawda i tak będzie drążyć skałę i prędzej czy później, według mnie, runą te wszystkie takie pieczołowicie konstruowane narzędzia do tego, żeby nie można było merytorycznie bronić w internecie prawdy. Kochani, jeżeli będę wiedział coś więcej na temat tego prawa, nowo wprowadzonego prawa Unii Europejskiej, to myślę, że do tematu w jednym z najbliższych odcinków jeszcze wrócimy. To wszystko w tej pierwszej sprawce, idziemy do drugiej. Przykładem takiej mowy nienawiści jest wypowiedź pewnej benedyktynki, która, to jest chyba jej pseudonim, Matka Miriam, bo to jest siostra zakonna po prostu, która w internecie ostatnio, można powiedzieć, nie patyczkuje się. Posłuchajmy. Jeżeli jesteś pasterzem i zwodzisz swoje owce, jeżeli w jakikolwiek sposób promujesz tak zwane małżeństwa homoseksualne, jakieś związki homoseksualne, albo promujesz styl życia LGBT plus Q cokolwiek, jeżeli cokolwiek z tych rzeczy promujesz, to niezależnie kim jesteś, jakiego jesteś stanu, ani jaki masz status, nie jesteś na drodze do nieba. Jesteś na drodze do piekła. Chyba że nie tylko zaczniesz pokutować, ale również publicznie wyznasz ten swój grzech i zaczniesz ostrzegać wszystkich, którzy poszli za tobą w tę herezję. Ostrzeżesz ich, aby ich ratować. Pomyślmy, jak na takie wypowiedzi reagowano, powiedzmy, 10 lat temu. Wtedy był zmasowany atak. Wyśmiewanie, memy, pomawianie, różne jakieś niestworzone historie na taką osobę, żeby ją psychicznie zniszczyć i możliwie mocno skompromitować. I teraz pomyślcie proszę, jakim dowodem na prawdziwość na przykład takich słów jest fakt, że to już nie działa. Nie można takich osób po prostu atakować, wyśmiewać, obmawiać, rysować z nimi memy. To nie wystarczy. Dlatego właśnie trzeba przejść do kolejnego etapu, jeżeli jesteś osobą o ideologii lewicowym lub kimśkolwiek, kto chce, aby neomarksizm na świecie zwyciężył, trzeba było przejść do cenzury. I tak jak mówiłem, ona kiedyś wydawała mi się czymś bardzo stresującym, natomiast obecnie wydaje mi się najmocniejszym potwierdzeniem tego, gdzie jest prawda. Tutaj ta benedyktynka wypowiada się raczej do duszpasterzy. W jaki sposób wejść merytorycznie z nią w dyskusję i pokonać ją w merytorycznej dyskusji? Nie da się. W jaki sposób ją obśmiać? No, nie jest może już za młoda, może można mówić, że straciła kontakt z rzeczywistością, nie poszła z duchem czasu i tak dalej, ale czy to przyniesie zamierzony skutek? Nie. Wobec powyższego, tak naprawdę ostatnie narzędzie, które zostało dzisiaj lewicy na świecie, to jest cenzura, mowa nienawiści. Takie rzeczy mają znikać z internetu, żeby nie trafiały przed oczy młodych ludzi, głównie tak naprawdę przed niczyje oczy najlepiej. Natomiast oni nie będą w stanie tego zrobić. Prawda jest zbyt silna, żeby tym, którym marzy się, powiedzmy, nie wiem, Unia Europejska na styl Chin, bo do tego to zmierza, według mnie. W internecie mamy przypominać Chiny. To może dlatego, że zbliża się maj, miesiąc maryjny, albo dlatego, że wiosna już nie tylko, powiedzmy, kalendarzowa, ale również tak na zewnątrz widać wiosnę. Ja pierwszy raz od dłuższego czasu czuję, że to nie jest do końca przegrana walka. Jakie szanse można mieć z prawdą? No tylko właśnie takie, żeby ją uciszać. Ale to nigdy do końca im się nie uda. Takiej jestem obecnie opinii. Jestem bardzo ciekaw, co wy myślicie. Czy wiecie coś o tym nowym prawie Unii Europejskiej? Czy macie jakieś poglądy na ten temat? Jeżeli tak, bardzo was proszę o komentarz. To by było wszystko w tej drugiej sprawce. Teraz zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po ziemi. Francja. Liberalny prezydent Emmanuel Macron po raz kolejny wygrał wybory prezydenckie. Podobnie jak 5 lat temu, jego kontrkandydatką w drugiej turze była Marine Le Pen, liderka narodowców. Pomimo porażki, tendencja wydaje się być dla Le Pen korzystna. W 2017 roku w drugiej turze zdobyła 34% poparcia, w tym roku było to już ponad 41%. Ciekawie rozkłada się poparcie kandydatów według religii wyborców. Wśród katolików Le Pen miała poparcie nieco wyższe niż wynik, bo 45%. Za to wśród muzułmanów aż 85% poparcia zdobył urzędujący prezydent. Mimo korzystnego trendu w wynikach Le Pen, zwiększająca się liczba imigrantów we Francji może oznaczać za 5 lat kolejną wygraną liberalnej lewicy. Tym bardziej, że według niektórych ekspertów Macron, zapowiadający szereg reform ustrojowych, może wkrótce znieść ograniczenie sprawowania urzędu prezydenta przez tę samą osobę do 2 kadencji. Wprowadzone zresztą całkiem niedawno, bo w roku 2008 i dotyczące 2 kadencji z rzędu, a nie w ogóle jak w Polsce. Marine Le Pen wygrała w elektoracie zamieszkującym wsie, gdzie zdobyła 52% głosów, oraz miasteczka do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie zdobyła 51%, a także wśród najmniej zarabiających oraz robotników. Niestety jednocześnie z wejściem do głównego nurtu polityki Le Pen porzuciła większość konserwatywnych postulatów i pogodziła się z lewicowo-laickim status quo w tematach cywilizacyjnych. Obecnie francuska scena polityczna przygotowuje się do czerwcowych wyborów parlamentarnych. Sztab Erika Zemmoura, konserwatywnego kontrkandydata Le Pen z pierwszej tury, namawia do zjednoczenia sił prawicowych w ramach jednego komitetu wyborczego. Francuska ordynacja wyborcza została bowiem zmieniona w latach 80., tak by przy kilkunastoprocentowym poparciu narodowcy wprowadzali średnio jednego przedstawiciela. Zjednoczenie wszystkich sił prawicowych zwiększa szanse na zdobycie mandatu w okręgach jednomandatowych. Wielka Brytania. Polityczna poprawność językowa kwitnie. Funkcjonariusze policji nie będą już używali sformułowań pani i pan. Od teraz obowiązują neutralne płciowo określenia ty, wy, wszyscy i każdy. Na szkoleniach policjanci uczeni są, by unikać zakładania z góry czyjejś tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej. Policjant widzący na przykład osobnika posiadającego gęstą brodę i mającego 2 metry wzrostu, nie może więc zwrócić się do niego proszę pana i tak po prostu arbitralnie uznać, że osoba ta identyfikuje się jako mężczyzna. W materiałach szkoleniowych pod nagłówkiem „Jak być przyjaznym dla osób LGBT+” napisano: kiedy witasz się z innymi, unikaj określeń panie, panowie, dziewczyny, chłopaki i tym podobne. W jednym ćwiczeniu szkoleniowym funkcjonariusze proszeni są o powiedzenie czegoś na temat swoich własnych partnerów bez używania terminologii nacechowanej płciowo, takiej jak mąż, żona, on lub ona. Jeszcze większy absurd pojawił się w służbie zdrowia. Położne ze szpitala w Sussex zachęca się do unikania tradycyjnych terminów i stosowania określeń neutralnych płciowo, by nie urazić pacjentów transseksualnych. I tak mleko z piersi ma być odtąd mlekiem ludzkim albo mlekiem rodzica karmiącego, a pochwa ma być przednią dziurą albo otwarciem narządów płciowych. Wytyczne dodają, że opieka położnicza jest zazwyczaj projektowana jako usługa tylko dla kobiet, która może nie zaspokajać potrzeb osób trans i niebinarnych, które nie identyfikują się ani jako mężczyzna, ani jako kobieta. Mówią też, że ciężarne pacjentki transpłciowe powinny być leczone zgodnie z ich samookreśloną płcią, a nie płcią urodzenia. Powinno się zaoferować im naklejki z zaimkami, aby personel wiedział, jak się ma do nich zwracać. Pracownicy mają też prowadzić dokument pod tytułem „Moje preferencje językowe”, gdzie będą zapisywane, pożądane przez osoby transpłciowe i niebinarne, określenia części anatomicznych, takich jak szyjka macicy, macica i piersi. Położna z tego szpitala, prosząc o anonimowość, powiedziała: ta polityka dotyczy bardzo niewielu osób i niektóre z nas uważają, że jest to w pewnym sensie śmieszne, ale ze względu na klimat panujący w szpitalu nie mają odwagi tego powiedzieć. Z tematów światowych przechodzimy do spraw kościoła. Stany Zjednoczone, diecezja Worcester. Jezuici za LGBT i Black Lives Matter, a przeciw biskupowi. Biskup Robert McManus z diecezji Worcester w stanie Massachusetts był zmuszony interweniować na podległej mu uczelni prowadzonej przez jezuitów, gdzie wywieszono flagi ideologii LGBT i ruchu Black Lives Matter. Biskup w oświadczeniu skierowanym do władz uczelni zapytał: czy szkoła angażuje się w ideologie sprzeczne z nauką katolicką? Jeżeli tak, to czy nadal jest to szkoła katolicka? Takie postawienie sprawy stało się przyczyną buntu części studentów, którzy stworzyli internetową petycję, postulując wykluczenie swojego ordynariusza z uroczystości zakończenia roku akademickiego. Inicjatorzy akcji posunęli się do stwierdzenia, że biskup jest ignorantem i bigotem. Ta petycja pokazuje, że duża liczba z tych, którzy pracują lub studiują w Świętym Krzyżu, to postchrześcijańscy burżuazyjni konformiści kulturowi, podporządkowani opinii laickich elit, które uważają, że katolicyzm musi zostać zmarginalizowany w nominalnej katolickiej instytucji, stwierdził w odpowiedzi przewodniczący Akcji Katolickiej w Massachusetts. Do otwartego sprzeciwu wobec biskupa Roberta Machmanusa przyłączyły się również władze jezuickiej placówki, które podjęły decyzję o pozostawieniu przed budynkiem flag. Wywieszanie flag ideologii LGBT i rasistowskiego ruchu Black Lives Matter jest zgodne z misją katolickiej uczelni, uznali jezuici, którzy sprzeciwili się swojemu biskupowi. W komunikacie uczelni, przekazanym portalowi National Catholic Register, czytamy: na naszej uczelni powiewają flagi Black Lives Matter i dumy. Tak lewica nazywa flagę ruchu LGBT, aby przypomnieć młodym ludziom, że wszyscy są tu mile widziani, cenieni i bezpieczni. Watykan. Papież Franciszek przyjął podczas audiencji w Rzymie prezydium Konferencji Episkopatu Francji. Jednym z poruszanych tematów była kwestia zeszłorocznego kontrowersyjnego motu proprio Traditionis Custodes, które ogranicza możliwość sprawowania mszy świętej w tradycyjnym rycie. Papież rozpoczął od przypomnienia wydanego 11 lutego bieżącego roku dekretu zwalniającego Bractwa Kapłańskie Świętego Piotra z zapisów motu proprio. Jednocześnie mocno podkreślił drugi paragraf dekretu, który limituje posługę petrystów do ich własnych kościołów i oratoriów oraz wymaga wyrażenia zgody przez ordynariusza miejsca na ich apostolat. Według przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji, arcybiskupa Moulin Beaufort, papież nalegał także, aby każdy ksiądz, niezależnie od przynależności, koncelebrował przynajmniej mszę krzyżma w Wielki Czwartek. Pozostaje to w sprzeczności z kanonem 902 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi, że każdy kapłan zawsze zachowuje prawo do korzystania z wolności indywidualnego sprawowania Eucharystii. Podczas spotkania nie poruszono kwestii innych wspólnot tradycyjnych podległych Kongregacji Nauki Wiary, takich jak Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana czy Instytut Dobrego Pasterza. Wciąż nie wiadomo, czy zapisy Traditionis Custodes dotyczą także tych zgromadzeń. Teraz pozytywne informacje moim zdaniem w związku z kandydatem na szefa Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupa Chiclune. Arcybiskup Charles Chicluna z Malty miał zostać prefektem Kongregacji Nauki Wiary, pomimo swoich niestety otwarcie głoszonych poglądów pro-LGBT. Arcybiskup Chicluna pojawił się już w jednym z poprzednich odcinków Sprawek, gdzie jednego z księży, który wypowiadał się przeciwko ideologii LGBT na Malcie, bardzo mocno tam strofował i mówił, że jest to mowa, w której brak jest miłosierdzia. Chciałoby się mieć nadzieję, że takie wypowiedzi będą wystarczającym powodem, aby nie być głównym kandydatem na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Natomiast do tej pory kandydatura wyglądała na dość mocną. Chyba należy mieć nadzieję, że w wyniku interwencji Bożej wyszły na jaw pewne machlojki związane ze sprzedażą ziemi na Malcie. I jeżeli otwarcie progejowskie poglądy biskupa nie były wystarczającym powodem, aby nie dawać mu tej pracy, to udział w skandalu dotyczącym sprzedaży ziemi na Malcie i uwaga, tutaj Watykan, z tego co wiem, najbardziej został wzburzony przez to, że może to zaburzyć gospodarką ekologiczną wyspy. Czyli tam chyba nie do końca nawet chodzi o to, że arcybiskup dokonywał takich trochę szemranych transakcji. Bardziej o to, że w wyniku tych szemranych transakcji gospodarka ekologiczna wyspy Malta może zostać zachwiana. I to wydawałoby się dla Watykanu wystarczający powód, aby arcybiskup Chicluna stracił tak mocną pozycję jako kandydat na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Do czasu pojawienia się nowego kandydata papież pozwolił dotychczasowemu prefektowi, 78-letniemu jezuicie, kardynałowi Luisowi Ladarii, kontynuowanie swojej pracy, aż nie znajdzie się nowy kandydat. Podsumujmy. Papież wyznaczył arcybiskupa Chiclune jako głównego kandydata na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Posłuchajmy wypowiedzi arcybiskupa Chiclune na temat związków jednopłciowych.
Same-sex couples cannot offer what the institution.
Pary jednopłciowe nie mogą zaoferować tego, co może zaoferować małżeństwo, czyli płodność. To nie znaczy, że nie mają własnej godności. To nie znaczy, że związki cywilne par jednopłciowych nie są wyrazem ich godności. Myślę, że powinniśmy wspierać legislację, aby dawać im możliwość związków cywilnych, żeby partnerzy jednopłciowi mieli swoją godność i ochronę socjalną. Natomiast nie sądzę, żeby redefinicja samego małżeństwa mogła teraz nastąpić. To musi być przedmiotem dojrzałej refleksji.
It has to be, I think, the object of mature reflection.
I tak wypowiadający się arcybiskup miał być szefem kongregacji nauki wiary. Wyszły na jaw pewne niejasności w jego postępowaniu odnośnie handlu ziemią, w wyniku czego ta kandydatura stała się nieaktualna. Wszystko w tej sprawce, idziemy do ostatniej. Na koniec chciałbym podzielić się tym, w jaki sposób na moje życie wpłynęło to, co rozpocząłem wraz z początkiem Wielkiego Postu, czyli drastyczne ograniczenie czerpania informacji z internetu. Na potrzeby mojej pracy tutaj oczywiście śledzę niektóre media, natomiast na początku Wielkiego Postu, za zaleceniem kierownika duchowego, jednym z takich, powiedzmy, umartwień, jak to wtedy postrzegałem, które podjąłem, było to, że nie będę siedział za dużo w internecie. Zniknąłem z Twittera. Twitter to jest miejsce, gdzie wchodziłem dosyć często. Twitter jest bardzo uzależniającą platformą. Każdy, kto tam jest, to pewnie wie, że ciężko jest ograniczyć liczbę wejść na tę platformę w ciągu dnia. To jest tak zwany dopaminowy strzał. Za każdym razem odświeżasz sobie ten swój timeline i widzisz tam nowe informacje. Więc kiedy podjąłem takie postanowienie wielkopostne, że znikam z Twittera, nie będę tam wchodził i nie będę nic pisał, ale też nie będę w ogóle wchodził na Twittera, sprawdzać, co nowego się dzieje, zacząłem wchodzić na inne strony. To jest chyba taki potworek dopaminowy w głowie, który jakby co jakiś czas człowiek się nudzi, gdzieś powiedzmy stoi w kolejce, ma chwilę, wyciąga telefon i już jest bombardowanie swojej głowy. Uważa to za bardzo ważne, przynajmniej mogę mówić za siebie, żeby taki kolejny malutki strzał dopaminy sobie zapewnić. Więc bardzo szybko rozciągnąłem to postanowienie w ogóle na śledzenie informacji w internecie. Mam kilku kolegów, z którymi się widuję, powiedzmy, nie wiem, na przykład raz w tygodniu, i oni wiedzieli, że jest 5 minut na to, żeby przekazali mi, co się dzieje, bo Dawid nie wie tak naprawdę, co się dzieje. Bardzo szybko okazało się, ku również zdziwieniu tych kolegów, że co tydzień praktycznie mówią mi w zasadzie te same rzeczy. Czyli ja mówię, no to dobra, wiesz, że ja za bardzo teraz nie śledzę, jest Wielki Post, powiedz mi w dwóch zdaniach, co się dzieje. I on tam mówi, ja mówię, tydzień temu było w zasadzie to samo. Potrzeba częstego sprawdzania, co nowego w świecie, z każdym dniem malała i zdecydowanie mogę powiedzieć, że miało to korzystny efekt na moje życie. Po świętach Wielkiej Nocy, kiedy skończył się Wielki Post, nie wróciłem, przynajmniej na razie, na Twittera, ani też nie wróciłem do nawyku częstego sprawdzania newsów. Mówi się, że dzisiaj człowiek dziennie jest w stanie jakby skonsumować tyle informacji, ile kiedyś przez całe życie nie konsumował. Nie wiem, czy przez całe życie, czy to przez rok było, nie pamiętam, ale brzmi to bardzo prawdopodobnie. Kiedyś tak po prostu nie było. Człowiek miał dużo bardziej powolne życie, jakby wewnętrzne. Dużo mniej bodźców, dużo mniej informacji. Pytanie, czy nasze rozumy są jakby stworzone do tego, żeby wpadały tam nowe informacje co chwilę. I taka jakby hipoteza moja, wraz ze wzrostem informacji, które dostarczamy, spada nasza umiejętność przetwarzania tych informacji w naszych rozumach. Czyli pomimo tego, że człowiek w XXI wieku czuje się dużo bardziej rozwinięty intelektualnie niż na przykład ludzie w średniowieczu, zaczynam podejrzewać, że jest to bzdura. Czytanie informacji, wrzucanie nowych informacji jest procesem zupełnie odmiennym od myślenia. To nie jest to samo, a można łatwo ulec złudzeniu, że skoro ja bardzo dużo przyswajam informacji, to ja bardzo dużo myślę. To nie jest prawda. Myślenie jest procesem twórczym, w którym ty, nie wchłaniając nowych informacji, generujesz myśli. To jest jakby umiejętność człowieka, która w XXI wieku zdecydowanie, statystycznie rzecz ujmując, zanika. Chciałem mówić o swoim prywatnym doświadczeniu wyjścia z Twittera i z częstego sprawdzania informacji. Doszedłem do tego, że człowiek w dzisiejszych czasach to jest takie trochę znamienne dla tych czasów, że przeciętny właściciel smartfona uważa siebie za mądrzejszego niż ludzie na przykład w średniowieczu. Wydaje nam się, że skoro postęp technologiczny jest tak gigantyczny i też postęp, powiedzmy, medyczny. Medycyna i technologia to są dwie rzeczy, które bardzo, bardzo się rozwinęły w ostatnich dziesięcioleciach, czy powiedzmy stuleciach. Nam się wydaje, że my jesteśmy z tego powodu jakoś współudziałowcami tego postępu, że my go jakby współtworzymy. Myślę, że gdyby przeciętną młodą osobę zapytać, czy ty jesteś, powiedzmy, bardziej rozwinięty niż osoby w średniowieczu, to myślę, że naturalną odpowiedzią byłoby, no pewnie, że tak. Zobaczcie, co ja mam. Ja mam lodówkę, samochód, nawigację, smartfona, Netflix. No mam takie możliwości, że jak można porównywać mnie do człowieka, który gdzieś tam na pastwisku leżał, patrzył albo cały dzień pracował w polu. Oczywiście, jestem bardziej rozwinięty. Pytanie, czy to jest prawda? Czy nasze rozumy nie są dzisiaj trochę głupsze w niektórych sferach niż rozumy ludzi kiedyś? Na przykład, no takie pytanie, czy święty Tomasz z Akwinu napisał swoją sumę teologiczną, czy dzisiaj mógłby istnieć taki człowiek? Czy dzisiaj mógłby zaistnieć taki człowiek jak święty Tomasz z Akwinu, który w potężnym dziele rozkłada jakby bardzo rozumowo na czynniki pierwsze wszystko niemalże, co jest warte takiego rozłożenia rozumowego. Nie mówię, żeby przeciętną osobę, ciebie, mnie, kogokolwiek wziąć i porównywać do świętego Tomasza z Akwinu, natomiast pytam, czy chociaż jedna osoba dzisiaj na świecie mogłaby coś takiego zrobić? Czy dzisiaj na świecie jest chociaż jedna osoba, która mogłaby stworzyć sumę teologiczną? Śmiem twierdzić, że nie. I z czego to może się brać? Jaka może być tego przyczyna? Wydaje mi się, że jest to jakby nieuzasadniona pycha naszych czasów, zgodnie z którą my uważamy, że jesteśmy coraz mądrzejsi. Podczas gdy, teraz wracając do mojego prywatnego doświadczenia, dopiero wyjście z tego ciągłego bombardowania siebie informacjami dało mi chociaż troszkę przestrzeni do tego, żeby na przykład czytać. Czytać spokojniej, ze zrozumieniem. Jest duża różnica pomiędzy obcowaniem rozumu z na przykład mediami społecznościowymi, a książką. Jest to zupełnie inny rytm, inne tempo jakby przyswajania tych informacji. I nie wiem na przykład, czy się zgodzicie, jakie jest wasze osobiste doświadczenie. Czy da się przeskakiwać z jednego na drugie? Czy da się czytać mądrą książkę, jednocześnie będąc osobą, która na przykład ogląda dużo seriali i obcuje z mediami społecznościowymi, gdzie tam jest strzał dopaminy coraz częściej. A w książce mamy zupełnie inny rytm jakby funkcjonowania naszego rozumu, kiedy obcuje z jakąś treścią. Chciałem powiedzieć, że po zakończeniu Wielkiego Postu nie wróciłem do konsumpcji informacji cały czas na bieżąco. Jest to moim zdaniem wielka pułapka dla rozumu, która możliwości tego rozumu, który jest bardzo ważny w naszym życiu. Rozum nie służy tylko do tego, żeby stworzyć ewentualnie sumę teologiczną, jak święty Tomasz z Akwinu, ale do tego, żeby rozeznawać sytuację w naszym życiu, żeby podejmować właściwe decyzje. Według mnie obcowanie rozumu z bardzo błyskawiczną informacją, ciągłe zaspokojenie ciekawości jest zjawiskiem negatywnym i cieszę się bardzo, że z tego cyklu powoli wychodzę. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii, waszych doświadczeń w zakresie tego, czy przypadkiem smartfon, który chyba wszyscy w większym bądź mniejszym stopniu jakoś tam wpuściliśmy do naszego życia, czy on nie zmienił sposobu funkcjonowania naszego rozumu i jakoś nie zmienił naszej zdolności do rozumowego podejścia do życia, do rzeczywistości. Jeśli ktoś ma ochotę, bardzo proszę napisanie tego w komentarzu. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Kończymy kwiecień, zaczyna się maj, miesiąc maryjny. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, najbliższy odcinek Sprawek już w najbliższy wtorek, to będzie pierwszy odcinek w maju. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.